A to prosimy o pierwszy wykład.
Drodzy bratersko, cieszę się, że mogę ponownie zagościć wśród Was. Pierwszy raz byłem tutaj, pamiętam, to był wrzesień 2015 roku. Niecałe dwa lata minęło i jestem tutaj ponownie. Chciałbym przekazać Wam pozdrowienia od mojego zboru w Chełmie, od tych braci, których odwiedzam, bo ostatnimi miesiącami to trochę jeżdżę też po różnych zborach, które zapraszają, proszą o usługę, więc mam pozdrowienia i od braci ze zboru w Żdanowie, i od braci ze zboru w Wólce Niedźwieckiej, i w zborze w Adamówku koło Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie w tym półroczu usługiwałem. Wszyscy ci bracia zawsze proszą, żeby przekazywać od nich ich wyrazy miłości, chrześcijańskie pozdrowienia, co niniejszym czynie.
Dziękuję.
A temat dzisiaj, który chciałbym z bratem rozważyć, obydwa tematy będą kontynuacją tego cyklu, który rozpocząłem podczas mojej tej pierwszej wizyty dwa lata temu. Zresztą to było na prośbę tutaj braterstwa, żeby, bo taka prośba, która przez brata Zbyszka została przekazana mi, że braterstwo chcieliby usłyszeć wykłady na temat siedmiu okresów Kościoła, tak jak przedstawiane są w Księdze Objawienia w rozdziale drugim i w rozdziale trzecim, bo te dwa rozdziały to opisują. No i właśnie realizując tą prośbę, ja takie jeden wykład już nawet miałem gotowy wcześniej, a sześć kolejnych ułożyłem właśnie w związku z tymi. Wtedy podczas mojego pierwszej wizyty podzieliłem się myślami na temat okresu efeskiego, tego, który jest podany pierwszy, drugi rozdział objawienia, i na temat okresu smyrnejskiego, który jest drugim okresem rozwoju Kościoła, a dzisiaj w pierwszym wykładzie zechcę powiedzieć o kościele okresu pergamońskiego czy pergamońskiego, bo zależnie jakiego przykładu Biblii używamy, to ta miejscowość, do której ten list był skierowany, jest zwana albo Pergamon, albo Pergamonem. W związku z tym później powstają różne przymiotniki od tego, albo pergamoński, albo pergamoński. Nieistotne, chodzi o jedną i tą samą miejscowość. Czy tak ją nazwać, czy tak ją, czyli to kapkę inaczej ją nazwać. Więc nad tym będziemy się teraz w pierwszym wykładzie zastanawiali. Kościół okresu pergamońskiego. Objawienie, drugi rozdział, od 12 do 17, zawiera poselstwo skierowane do anioła tego okresu. Więc zacznijmy od odczytania tych słów. Objawienie, drugi rozdział, wersety od 12 do 17 w przykładzie Biblii Warszawskiej brzmią następująco. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaba, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy damy nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. I tyle mówią te wersety na temat tego okresu rozwoju Kościoła. Co należałoby przypomnieć, bo nie wszyscy byli wtedy dwa lata temu, jak tutaj podawałem uwagi ogólne do tego tematu siedmiu okresów Kościoła, a poza tym nawet ci, co byli, to niekoniecznie muszą po dwóch latach wszystko dobrze pamiętać. Mamy tutaj w drugim i trzecim rozdziale przekazane poselstwo do poszczególnych okresów Kościoła. Jest ich siedem tutaj podanych. Mamy, że Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Te dziwnie czasami brzmiące nazwy, to są nazwy miejscowości, które wtedy, gdy apostoł Jan pisał te słowa, czyli końcówka pierwszego wieku, wtedy apostoł Jan otrzymał to objawienie od naszego Pana, gdy był na wyspie Patmos, to wtedy to były miejscowości, które istniały w prowincji rzymskiej zwanej Azją Mniejszą. No to dzisiaj my też mamy Ukrainę, Azja Mniejsza. Dzisiaj to jest tereny Turcji. Wszystkie te siedem miejscowości, gdyby istniały do dzisiaj, bo niektóre z nich nie istnieją, to znajdowałyby się na terenie dzisiejszej Turcji. Więc to jest ten obszar. Wtedy były to miasta, na przykład Efes, był miast stolicą prowincji. Był wielkim miastem. Te inne miasta też wtedy istniały. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj pod zmienionymi nazwami przez Turków. Mają one teraz inne nazwy. Inne, po innych zostały gdzieś tam jakieś ruiny tylko przysypane mniej lub bardziej, ale wtedy były to miejscowości. Nie uważamy, że to, co tutaj jest powiedziane, dotyczy tylko tych miast, które tam się znajdowały. Bo były to miejscowości, w których znajdowały się zbory. No i poselstwo do każdego z tych zborów rozpoczyna się tymi słowami, a do anioła zboru wy pada nazwa miejscowości, napisz. Tak, rzeczywiście, gdy apostoł Jan pisał te słowa, w tych miejscowościach istniały zbory chrześcijańskie. Ale skoro to, co tutaj zostało napisane w Biblii, w Księdze Objawienia, która stanowi część Słowa Bożego, no to musi się tyczyć ogółu chrześcijan, a musi mieć wartość dla wszystkich chrześcijan, a nie tylko dla chrześcijan. Innymi słowy, to, co chcę powiedzieć, to, co zostało napisane do zboru w Efezie, to nie tylko do tych, którzy wówczas żyli w Efezie, a dla innych nie ma znaczenia, bo gdyby tak miało być, to nie byłoby sensu zapisywać tego w Biblii. A jest to zapisane w Biblii, w Słowie Bożym, dla całego Kościoła chrześcijańskiego. Dlatego te rzeczy badamy i zastanawiamy się. Te wykłady, seria tych wykładów na temat siedmiu okresów rozwoju Kościoła jest w dużej mierze serią wykładów historycznych. Bo apostoł Jan pisał te słowa pod koniec pierwszego wieku, a my żyjemy prawie 2000 lat po napisaniu tych słów i te rzeczy się wypełniły. Więc rozważymy sobie tutaj proroczo i podaną historię Kościoła chrześcijańskiego wieku Ewangelii. No ale pewne zalecenia i nauki tutaj podane tyczą się wszystkich, bo Boża prawda, zwłaszcza prawdy moralne, etyczne są ponad czasowe i Bóg nie zmienia się zależnie od okresu czasu i kiedy coś uznawał w przeszłości za złe, to na pewno nie uznaje tego za dobre w dniu dzisiejszym. Dlatego jest też i wydźwięk etyczny tego wykładu. Więc nasz Pan, bo On jest tym, który tutaj przemawia, Jezus Chrystus jest tym, który przemawia, mówi nam teraz w tym drugim rozdziale, 12 wersecie, że do anioła zboru w Pergamie napisz. To też jest warto zwrócić uwagę na to, że stwierdzenie jest, że nie do zboru w Pergamie napisz. Bo jak apostoł Paweł pisał swoje listy, to on pisał te listy do zborów. Także do zborów podpiszmy do braci, którzy są w Koryncie, apostoł, czy jakiś tam inaczej siebie określał, pisze. I apostoł Paweł kierował swoje listy do zborów bezpośrednio. Natomiast apostoł Jan tutaj, Jezus mu mówi, żeby ten list napisał do anioła zboru. Nie do samego zboru, a do anioła zboru. Cóż to za anioł jest tutaj podany? To anioł, greckie słowo angelos, znaczy posłaniec, bowiem Bóg aniołów używa jako swoich posłańców do realizacji swojej woli, do przekazywania Jego słowa i to z kart Biblii jasno widać w Starym Testamencie, zwłaszcza, że jakich Bóg wysyłał, oni się ukazywali ludziom i przekazywali poselstwo od Boga, ci aniołowie, bo anioł to jest posłaniec i ten posłaniec niekoniecznie musi być istotą duchową, może być także istotą ludzką. Jeżeli ktoś ma poselstwo od Boga i je przekazuje, to jest posłańcem od Boga. Czasami my też nawet tak używamy, że ktoś dla kogoś jest aniołem, ale to tak chyba nie ze względu na poselstwo, tylko że taki dobry jest dla kogoś i taki pomocny. No ale w życiu biblijnym anioł to przede wszystkim posłany. Czyli innymi słowy, to moglibyśmy powiedzieć, że te słowa a do anioła zboru w Pergamie napisz to do tego, który jest posłany do zboru w Pergamie. A teraz jeszcze powiedzmy, jeszcze jedną rzecz, co nie to będziemy gasiali. Uważamy, że te siedem okresów rozwoju Kościoła wieku Ewangelii, każdy z nich no, miał miejsce w pewnym czasie historycznym i ten czas na podstawie pewnych wydarzeń historycznych i treści określamy. I tak na przykład Kościół okresu pergamoskiego jest to Kościół, który jest to okres czasu, który obejmuje lata od 318 roku naszej ery do 799. Tutaj czasami padają odnośnie tego rozpoczęcia tego okresu trzy daty się można spotkać w literaturze. One są bliskie sobie wszystkie. 313 rok, albo 318, albo 325 jako rozpoczęcia. To są istotne daty wszystkie w historii chrześcijaństwa. 313 rok to jest data edyktu mediolańskiego, kiedy to po raz pierwszy w Cesarstwie Rzymskim chrześcijaństwo zaczyna być religią tolerowaną. Jest to edykt o tolerancji cesarza Konstantyna. Wcześniej chrześcijaństwo było religią prześladowaną, ale w 313 roku cesarz rzymski ogłosił, że chrześcijanie mają prawo wyznawać swoją religię i nie należy jej za to prześladować. 318 rok, który ja tutaj podałem, który mi wydaje się najtrafniejszą datą do rozpoczęcia, to jest data wystąpienia, rozpoczęcia działalności przez głównego posłańca, tego głównego anioła tego okresu, jakim był Ariusz, który wtedy rozpoczął właśnie swoją działalność i to by zaznaczało znaczenie tego okresu. A jak się pojawia data 325, to jest to też ważna data w historii Kościoła, bo jest to data Soboru Piotra I powszechnego. Soboru zwołanego przez Kościół, no ten, który dzisiaj nazywamy katolickim, ten Kościół chrześcijański wtedy, który jeszcze nie był podzielony na jakieś tam różne ugrupowania, był wciąż jeden i Sobór w Nicei, który no, uchwalił, że Syn, Jezus i Bóg są równi sobie, co dało początek nauki o Trójce i ta data 325 to też jest ważna data w historii Kościoła chrześcijańskiego. Więc na rozpoczęcie 318 rok, te okolice i koniec tego okresu 799 rok. Mówimy o tym okresie czasu, mówimy. Wtedy się miały wypełnić te rzeczy, które są tutaj opisane. Więc to poselstwo skierowane jest do anioła zboru, czyli do tego, który jest posłany do tego okresu Kościoła, czyli no do tych ludzkich narzędzi, które nasz Pan używał do niesienia swojego poselstwa. Pamiętam, bo w jaki sposób Bóg działa, w jaki sposób Bóg przekazuje swoje poselstwo człowiekowi. Mamy, jak się cofniemy mocno wstecz, w odległe czasy starożytności, gdy był taki okres czasu, który nazywamy wiekiem patriarchów, czyli wtedy, kiedy żył Abraham, Izaak, Jakub, a jeszcze wcześniej Noe i ty podobni mężowie, no to z opisów biblijnych Starego Testamentu, dokładnie z pierwszej Mojżeszowej, widzimy, że Bóg bezpośrednio się z nimi kontaktował. Bóg się ukazywał w śnie, ale ewentualnie Bóg wysyłał anioła i bezpośrednio do nich mówił i przekazywał im swoje słowo. Ale ten okres, bo wtedy nie było czegoś takiego jak zorganizowany lud Boży. Byli tylko poszczególni wielcy mężowie, z którymi Bóg bezpośrednio się kontaktował i tylko ich uznawał. To byli patriarchowie, tacy wielcy mężowie. Natomiast później Bóg wybrał naród izraelski jako za swój lud i przez Mojżesza podał im swoje prawo. Mamy pięcioksiąg, powstaje dzięki temu, a później przecież ten naród do czasu przyjścia naszego Pana, naród izraelski, to długie stulecia przecież istniał, zanim nasz Pan przyszedł, to czy Bóg kontaktował jeszcze się z tym ludem? Czy jakieś wiadomości od siebie przekazywał, czy uznał tylko, że ten pięcioksiąg mojżeszowy jest wystarczający? No, porozumiewał się z nimi, ale w jaki sposób? Czy przychodził do każdego Izraelity we śnie, tak jak przychodził kiedyś do patriarchów? Ukazywał się każdemu Izraelitowi, tak jak czasami ukazywał się patriarchom i przekazywał sobie to? Też nie. W jaki sposób to był to? Wybierał sobie męża, jednego człowieka, jemu objawiał i mówił, a teraz ty idź i powiedz Izraelitom. Tak mówi Pan Bóg Izraela. I stąd mamy Izajasza, stąd mamy Jeremiasza, stąd mamy Ezechiela, stąd mamy jeszcze kilkunastu innych proroków w Biblii, którzy mają, po których poselstwo zostało zapisane jako księgi Starego Testamentu, więc oni byli takimi aniołami, aniołami posłanymi do narodu izraelskiego. Kiedy Bóg miał coś konkretnego do opowiedzenia swojemu ludowi w danym okresie czasu, więc wysyłał takiego męża, który to poselstwo przekazywał. No i Izraelici mieli się do tego zastosować. No a jeszcze pojawił się taki problem, że na przykład za czasów Jeremiasza, w księdze Jeremiasza jest to opisane, że występowali różni ludzie i mówili, ja mam słowa od Boga. A i mówił i podał jakieś poselstwo. Po czym stawał drugi, mówił, nie, to nieprawda, jego Bóg nie posłał, to mnie posłał Bóg i coś przeciwnego. Mamy tak, bo wiemy, że Jeremiasz występował z poselstwem od Boga i Jeremiasz mówił tak, grzeszyliście przeciwko Bogu, dlatego spotyka was kara. Nie poddajcie się królowi babilońskiemu, bo on wymierza tą karę. Jeżeli się poddacie, no to będziecie poddanymi króla i będziecie mu płacili podatki, co się właśnie Żydom nie podobało, że musieli płacić daninę. Oprócz zwykłych podatków na swego króla, to jeszcze dodatkowe podatki danina dla większego króla, który ten lenno musiał płacić co roku temu większemu królowi. To się Żydom nie podobało. To chcieli zrzucić, ale Jeremiasz mówił, nie, tak ma być. Czyli kara finansowa jest nałożona za wasze grzechy. No i w sumie tylko tyle. Kara finansowa. Tam lokalnie to możecie, wasz król rządzi się sam w takich lokalnych sprawach, które dotyczą dnia codziennego. Żydzi chcieli się zbuntować przeciwko temu, a Jeremiasz mówił, że wolą Bożą jest, żeby się nie buntowali, bo jeżeli będą się buntować, to stracą wszystko. Jerozolima zostanie zburzona, a naród pójdzie w niewolę. Tak mówił Jeremiasz. Ale występowali inni też wtedy, którzy mówili, że nie posłał Jeremiasza Bóg, bo Bóg mnie posłał i Bóg mówi tak, zbuntujcie się, powstańcie przeciwko królowi babilońskiemu, a pokonacie go i zrzucicie jego jarzmo. No i teraz Izraelici słuchają jednego, słuchają drugiego i pada pytanie, którego posłał Bóg? Bo jeden i drugi mówi, że Bóg go posłał, a wygłaszają przeciwne poselstwo. Jak mieli Izraelici to rozpoznać? No trzeba jakiś mieć standard, do którego to trzeba przymierzyć, z czym to się zgadza. Standardem dla Izraelitów był pięcioksięg Mojżeszowy. Bo co do tego, czy, bo dla nas Jeremiasz jest prorokiem Bożym. I my nie mamy wątpliwości co do tego, że Jeremiasza posłał Bóg. Ale jak Jeremiasz występował i mówił do Żydów, to skąd ci Żydzi mogli wiedzieć, że Jeremiasza wysłał Bóg, że on nie jest samozwańcem? No, nie mogli tego wiedzieć, zwłaszcza, że byli inni z zacnych rodów ludzi, z rodów kapłańskich, którzy też występowali i mówili co innego i też powoływali się, że są mężami bożymi. Standardem, do którego mieli przymierzać Żydzi, wszystko był pięcioksiąg Mojżeszowy. Żaden Żyd nie miał wątpliwości, że przez Mojżesza działał Bóg i że to Bóg podał przez Mojżesza. W związku z tym to był taki ich standard, względem którego mieli mierzyć to, co słyszeli inni. I gdyby wzięli słowa Jeremiasza, tego drugiego proroka, który głosił to coś przeciwne poselstwo, przymierzyli do zakonu mojżeszowego, to by łatwo stwierdzili, że Jeremiasz ma rację. Bo przecież zakon tak mówił. Czwarta Mojżeszowa, chyba 26 rozdział, albo 18 rozdział, zapowiada im, że mówi, że jeżeli będą wierni przymierzu, które zawarli z Bogiem, to Bóg będzie ich błogosławił, i będzie im się dobrze powodziło. Pola będą obradzały, a wrogowie nad nimi nie zatriumfują. Ale ten sam rozdział mówi jeszcze, że jeżeli będą niewierni Bogu, to Bóg będzie ich karał i chłostał. Będą głody, bo pola, bo będą nieurodzaje, a ich wrogowie nad nimi będą triumfować i będą szli w niewolę. Więc wtedy Żydzi, wiedząc to, to powinni stwierdzić, że rzeczywiście nie byliśmy wierni, przecież bałwochwalstwo jest uprawiane w naszej ziemi, sprzeczne z przymierzem, jakie zawarliśmy z Bogiem, więc zasługujemy na te kary. Więc zasługujemy na to, żeby Bóg nas cudownie wyzwolił spod mocy potężnego króla babilońskiego, ale zasługujemy na kary. W związku z tym to wychodziło z tego, że to raczej Jeremiasz podaje prawdę Bożą. W taki sposób musieli to ustalić. My dzisiaj, żyjąc później, naszym standardem mamy nie tylko pięcioksięg Mojżeszowy, mamy wszystkie księgi pozostałe Starego Testamentu i mamy dodatkowo księgi Nowego Testamentu. Mamy całą Biblię, 66 ksiąg tutaj w Biblii. To jest nasz standard, do którego porównujemy słowa tych, którzy mówią, że Bóg mają specjalne jakieś poselstwo, że Bóg dał im coś zrozumieć i oni to przedstawiają. Żydzi w starożytności powinni to byli porównywać z zakonem mojżeszowym, a my mamy do porównania z całą Biblią. Więc jak są tacy aniołowie, którzy w wieku Ewangelii, ci specjalni posłańcy, przychodzili z poselstwem od Boga, no to lud Boży powinien z Biblią to porównywać, czy oni rzeczywiście mają od Boga to poselstwo, czy może wysłał ich szatan, bo nasz Pan tego na ziemi powiedział, że powstanie wielu fałszywych nauczycieli. Nie tylko będą prawdziwi nauczyciele, ale będą i fałszywi. Więc wracamy do naszego wykładu, do anioła zboru w Pergamie napisz. Czyli do tego, który jest posłany do tego zboru, czyli do tego okresu Kościoła, lata od 318 do 799 roku naszej ery. I takimi głównymi mężami, których Bóg wtedy posłał do tego okresu Kościoła, to był Ariusz, pierwszy ze wszystkich, później był i Macedoniusz, i Tychoniusz, i Jowinian, i Jan Kasjan, i Albert, Desideriusz. Było ich sześciu tutaj łącznie. Jeżeli ktoś by chciał coś o nich więcej poczytać, bo ja o nich nie będę mówił, gdybym zaczął o nich mówić, to nie mógłbym o niczym innym powiedzieć już. Więc teraźniejsza prawda, numer 477, to jest lipiec, sierpień 2001 rok, o nich podaje pewne informacje, a poza tym jak na internecie też można się wpisze te imiona, to można coś znaleźć, nie wiem czy w języku polskim, w języku angielskim, to można znaleźć więcej informacji niż jest w tej teraźniejszej prawdzie podane na temat tych ludzi. Więc oni, im Bóg dawał zrozumieć pewne rzeczy i oni je ogłaszali pozostałym z ludu Bożego. Dlatego oni byli posłani, są posłańcami do zboru tego właśnie tutaj w Pergamie. I to już, i teraz tak, druga część wersetu 12 mówi. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Do poselstwo do każdego zboru rozpoczyna się właśnie w taki sposób, że do anioła tego zboru napisz, a później padają słowa. To mówi ten, kto, czy też który, i za każdym razem jest trochę inaczej. Nie jest to samo, ale zawsze mówi ten sam. Zawsze mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Ale w każdym okresie Kościoła charakteryzuje siebie trochę inaczej. Dlaczego? Ze względu na treść poselstwa, jaką ma do tego okresu Kościoła. Do okresu Kościoła pergamońskiego charakteryzuje siebie, że on jest tym, który ma ostry miecz obosieczny. Co, a w ogóle zacznijmy, co znaczy słowo Pergama czy Pergamo? Słowa te wszystkie biblijne, imiona, nazwy mają swoje znaczenie. Pergamon oznacza ziemskie wywyższenie, bowiem ten okres rozwoju Kościoła od 318 do 799 roku jest to okres, w którym Kościół nie tylko przestaje być prześladowany, ale zaczyna być faworyzowany przez władzę świecką i dlatego, a nawet bym był naciskiem powiedział, i tylko dlatego staje się bardzo popularny wśród mieszkańców Imperium Rzymskiego w IV wieku naszej ery, bowiem władza świecka zaczyna mu sprzyjać. A władza świecka ma do swojej dyspozycji stanowiska, zaszczyty i honory. W związku z tym przyjęcie nowej religii jest jednocześnie przypodobaniem się władzy świeckiej i otwiera drogę do kariery. W bardzo krótkim okresie czasu, w przeciągu jednego stulecia, Kościół Chrystusowy od czasów Chrystusa na ziemi był prześladowany. Bo i nasz Pan Jezus Chrystus był prześladowany. Jego uczniowie też byli zaraz prześladowani. Pamiętamy Szczepana. To było zaledwie kilka lat po śmierci naszego Pana, jak Szczepan został ukamienowany. A później dzieje apostolskie, jak opisują dalsze prześladowania apostoła Pawła i chrześcijan. I później jak się kończą dzieje apostolskie, to prześladowania nie ustają. Dalej są i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim wieku falami przychodzą ciągle prześladowania na Kościół chrześcijański. Te początkowe prześladowania były powodowane przez Żydów, a później przez państwo rzymskie, któremu nie podobała się nowa religia, bo tu oddają cześć jakiemuś Bogu, a jakiemuś Jezusowi Chrystusowi. A przecież w religiach pogańskich Cesarstwa Rzymskiego najwyższym Bogiem i władcą był cesarz i jemu należało się kłaniać, a ponieważ chrześcijanie nie chcieli uznawać cesarza za Boga, to w związku z tym byli prześladowani. przez to i przez cały czas do początku IV wieku Kościół przez około prawie 300 lat swojego istnienia pierwszego jest prześladowany. Po czym w IV wieku robi się wielka zmiana. W przeciągu okresu krótszego niż 100 lat, w krótszym okresie niż jeden wiek, Kościół robi wielki skok. Z kościoła prześladowanego staje się kościołem prześladującym. W 313 roku jest tolerancja dla chrześcijan, czyli ustają prześladowania, a kilkadziesiąt lat później, w 380 roku, to ile mamy? 380, robią 13, 67, tak? W 67 lat, wystarcza 67 lat, by kościół, który przez poprzednie 300 lat był prześladowany, stał się kościołem prześladującym, bo w roku 380 cesarz Teodozjusz Wielki wydaje edykt tesolański, który ogłasza chrześcijaństwo religią panującą i nakazuje prześladowanie i wymierzanie kar wszystkim tym, którzy inaczej wierzą, którzy nie wierzą tak, jak nakazuje Kościół. Ja nawet przeczytam kluczowy fragment edyktu tesolańskiego z roku 380, brzmi tak. Chcemy widzieć wszystkie ludy, które podlegają miłościwej władze naszej łaskawości, żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom apostoł Piotr i którą głosi się tak jak niegdyś, także dzisiaj i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii. Zgodnie z apostolskim nauczaniem i doktryną Ewangelii wierzmy w jedno bóstwo Ojca, Syna i Ducha Świętego o równym majestacie w Trójcy Świętej. Nakazałem, że ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni jako nierozumni i szaleni byli napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego. I na mocy tej ustawy herezja stała się przestępstwem ściganym przez państwo, a Kościół rósł w siłę. No bo teraz, jak jeżeli niebycie chrześcijaninem, bo wcześniej, po 313 roku, bycie chrześcijaninem dawało korzyści. A teraz niebycie chrześcijaninem zaczęło przynosić poważne problemy, bo prześladowania. Można było się narazić na karę na przykład banicji, czyli wypędzenia z granic Imperium Rzymskiego, a dla ówczesnych ludzi to świat się kończył na Imperium Rzymskiego. Poza Imperium Rzymskim żyły ludy barbarzyńskie, więc nie bardzo można było liczyć na jakieś szczególnie miłe przyjęcie, więc to praktycznie skazanie na banicję, na wypędzenie było równoznaczne karze śmierci dla kogoś takiego. Więc tym sposobem Kościół rósł w siłę, no bo teraz każdy był zmuszany do tego, żeby zostać chrześcijaninem od 380 roku. Okres ten to jest także okres czasu, gdy powstaje błąd intensywny w chrześcijaństwie. Skąd on się bierze? No, skoro takie wydarzenia zaszły w IV wieku, które tu przed chwilą przedstawiłem, a mamy przecież wcześniej była religia pogańska i mamy dziesiątki tysięcy pogańskich kapłanów, którzy teraz jak gdyby zostali na lodzie. Wcześniej byli wybitnymi jednostkami, żyli sobie dostatnio, byli powszechnie szanowani, a tu teraz przyszła nowa religia, oni tracą stanowisko, zostają bez dochodu, zostają bez wpływów, no bo przecież im się nie podoba. To ludzie przyzwyczajeni do lekkiego życia i do zaszczytów. No, postanowili, widząc jak to się dzieje, te przemiany, bo przecież one się nie wydarzyły w jeden rok, zajęły 67 lat. Od ustania prześladowań do stania się religią panującą, więc jest to sporo czasu, żeby się przystosować. To jest przemiana przez 67 lat. Ci kapłani zaczęli przystosowywać się. Też zaczęli przechodzić do kościoła chrześcijańskiego. Widząc, że teraz tutaj można sobie ciepłą posadkę znaleźć. Teraz tutaj będzie bogactwo, lekkie życie i zaszczyty i powszechny szacunek. W związku z tym trzeba było się napiąć swoje przekonania, swoje nauki. Ale ci ludzie wcale się nie zmienili. Oni nie przeszli procesu nawrócenia, oni nie porzucili swoich pogańskich przekonań, które mieli przez całe życie wpojone. Oni je wnieśli ze sobą do kościoła chrześcijańskiego i zaczęli łączyć chrześcijańskie idee z ideami pogańskimi. Stąd powstał błąd i złe praktyki, i Kościół zaczął być odprowadzany od Boga. To w tym okresie, kiedy Kościół stał się panującym Kościołem na ziemi, został być odprowadzany od Boga dużo szybciej niż wcześniej, bo wcześniej pojawiały się błędy, ale one ich było dużo mniej i dużo wolniej były wprowadzane. Błędy pojawiały się w IV wieku intensywniej, później V i kolejne lata, kiedy Kościół stał się tym Kościołem powszechnym chrześcijaństwa. Nie tylko religią nielicznych, którzy przyjmowali nowe idee i rzucali wszystko na tą szalę, rezygnowali ze swojej reputacji, z majątków, godzili się na prześladowanie i na ciężkie życie. To byli tacy, którzy przemieniali swoje życie, którzy dopasowywali siebie do religii chrześcijańskiej i do standardów chrześcijaństwa, jakie zostawił Chrystus. Natomiast jak przyszły miliony, przyszły tłumy w IV wieku, to byli ludzie, którzy się nie nadawali do tego. To byli ludzie, którzy mieli zupełnie odmienne ideały i chrześcijaństwo trzeba było dopasować do nich. Obniżyć standardy, obniżyć wymagania, przenieść środek ciężkości z odnowy życia na jakieś obrzędy, na zewnętrzne ceremonie, bo tylko tyle od tych ludzi można było wymagać od tych mas, by brali udział w jakichś ceremoniach, więc trzeba było taką naukę stworzyć, która by głosiła, że wzięcie udziału w tych ceremoniach jest wystarczające do zbawienia i Bóg więcej niczego od was nie oczekuje, żebyście jeszcze zapłacili jakąś dziesięcinę, jakieś dary dali i przyszli na nabożeństwo, wzięli w tym udział w tych ceremoniach i to jest tyle, reszta kulaj dusza. Żyjcie sobie tak, jak żyliście do tej pory. Takie są możliwości większości ludzi tego świata. I nie było celem Bożym w samym wieku Ewangelii nawrócenie świata do Boga. To jest cel wieku tysiąclecia. Bóg chce nawrócić cały świat. Bóg chce zbawić jak największą liczbę ludzi, tutaj wszystkich, ale nie w wieku Ewangelii. Wiek Ewangelii był przeznaczony, żeby wybrać Kościół Chrystusowy, czyli nielicznych z ludzkości, jednego, no nie wiem na ile, 10 tysięcy, na 100 tysięcy ludzi. Tyle się mniej więcej nadawało do Kościoła Chrystusowego, a cała reszta niech czeka na wiek tysiąclecia. Wtedy będą stworzone odpowiednie warunki, że każdy będzie w stanie, każdy kto zechce troszeczkę z siebie dać, będzie w stanie wtedy spełnić boskie wymagania i boskie standardy, ale nie na wieku Ewangelii. W tym okresie czasu rozwinęła się też teoria o panowaniu i zwierzchnictwie w Kościele. Między biskupami wielkich miast toczyły się spory przez całe stulecia. Który z nich jest największy? Który z nich powinien być głową, zwierzchnikiem całego Kościoła? Bo to, co widzimy dzisiaj w Kościele katolickim, że biskup Rzymu jest papieżem i zwierzchnikiem wszystkich, to nie było tak wcale od początku. To jest coś, co powstawało przez długie stulecia. Na początku, w II, III wieku biskup Rzymu był biskupem dużego miasta, ale równie dużym miastem była i Aleksandria, i Antiochia, i inne miasta, a w IV wieku tak pojawił się Konstantynopol jako druga stolica Imperium Rzymskiego obok Rzymu, bo to imperium zaczęło się dzielić na dwie części, wschodnią ze stolicą Konstantynopolu i zachodnią stolicą Rzymu. I tam też biskup uważał, że jest przez to istotny, że on jest ważny, więc to się toczyło przez kilkaset lat i ostatecznie ten spór między tym, kto się skończył najważniejszy, no to właśnie były dwie stolice i żaden z tych biskupów tej stolicy nie chciał ustąpić, podporządkować się drugiemu. Ci tam z pomniejszych miast, no to się pogodzili z tym, że w końcu, że nie są najważniejsi, ale biskup Rzymu i biskup Konstantynopola nie chcieli za żadne skarby, żaden podporządkować się drugiemu, co ostatecznie doprowadziło do podzielenia Kościoła na Kościół Wschodni, zwany Kościołem Grekokatolickim. Ten obrządek wschodni, który do dzisiaj jest tak Rosja, Ukraina i tutaj Bułgaria i te części wschodnie Europy i obrządek łaciński zachodni. Bo ci na zachodzie uznali, że najwyższy rangą i głową, ziemską głową Kościoła jest biskup Rzymu, a ci na wschodzie uznali, że biskupa Konstantynopola ma za tego właśnie, za swoją głowę. W tym okresie czasu, jak już wspominałem, doszło też do odrzucenia prawdziwego celu na wiek Ewangelii, czyli wyboru Kościoła do tego, by panował przez 1000 lat nad światem i przeprowadził proces naprawy świata, a przyjęto fałszywy cel wieku Ewangelii. Czyli, a tym fałszywym celem jest nawrócenie świata
My sami, Kościół, nawrócimy świat do Chrystusa i będziemy panować 1000 lat przed przyjściem Chrystusa. Jest to fałszywy cel. Dlaczego? Chociaż bo Biblia nie uczy tego, bo Biblia wcale nie nakazuje nawrócenia świata, tylko nakazuje głoszenie na świadectwo dla całego świata i po to, żeby powybierać z tego świata tych, którzy na to głoszenie zareagują, a jak historia prawie 2000 lat pokazuje, reagują nieliczni, nie wcale większość, tylko mniejszość reaguje na głoszenie Ewangelii i robi to na jakiekolwiek wrażenie, że się tym zainteresują. Więc Biblia o tym nie uczy, a po drugie sama historia wykazuje. Jeżeli celem byłoby nawrócenie przez Kościół chrześcijański, przez ludzi, nawrócenie świata do Boga, no to Bóg coś, Bogiem jest coś nie tak. Nie potrafi zrealizować swoich celów, bo cel jest, próbują realizować ten cel prawie 2000 lat. A skutek jest coraz gorszy. Na przykład w dzisiejszym świecie. Z roku na rok odsetek chrześcijan w porównaniu do ludności całego świata jest coraz mniejszy. Nie rośnie, tylko się zmniejsza. Procentowo. Liczba chrześcijan procentowo w stosunku do rozmiaru ludzkości całej się zmniejsza, bowiem przyrost naturalny jest największy w tych krajach, które nie są wcale chrześcijańskimi krajami. Tak, Indie i Chiny, gdzie mieszka 1/3 ludzkości, coś koło tego, no, nie są wcale chrześcijańskie kraje. Więc ten sama historia pokazuje, że nie mogło być to celem Boga na wiek Ewangelii, bo Bóg wszystkie swoje cele realizuje. A ten cel nie jest realizowany. Już pomimo prawie 2000 lat usiłowania realizacji tego celu, cel nie został zrealizowany, a wręcz jest coraz gorzej z realizacją tego celu. Więc na pewno nie był to cel Boga, bo Bóg wszystkie swoje cele realizuje i nie ponosi porażek w realizacji swoich celów. Jest to rzeczą niemożliwą, żeby Bóg nie spełnił czegoś, co zamierzył sobie spełnić, bo nie byłby Bogiem wtedy. Więc przyjęto fałszywy boski plan. Chrześcijaństwo stało się tak popularne, że wkrótce stało się nominalną religią narodów. I to był właśnie ten problem. Nie religią narodów, tylko nominalną, czyli tylko z nazwy. Te wszystkie tłumy, całe Imperium Rzymskie, które tam z iluś milionów mieszkańców wszystko składało wówczas, stało się chrześcijanami, ale to nie byli prawdziwi chrześcijanie. Oni tylko z nazwy stali się chrześcijanami. Kościół, w związku z tym, że Kościół stał się oficjalną, państwową religią panującą, no to Kościół tego okresu został wielce wywyższony, lecz jedynie z ziemskiego punktu widzenia było to wywyższenie. Nie było to wywyższenie z polskiego punktu widzenia, a wywyższenie to ziemskie było tak wielkie, że datujemy, że od 539 roku papież zaczął sprawować władzę nie tylko religijną, ale i władzę świecką w cesarstwie zachodnim. Bo jeżeli Państwo pamiętają historię, to cesarstwo, ta część zachodnia cesarstwa pod naporem ludów pogańskich, różnych wandalów, gotów, ostrogotów, wizygotów, to było niszczone i się chwiało, upadali oni. Także na terenie Rzymu sobie powstawało takie bezkrólewie, że nie było cesarza. No i a papież był w Rzymie i tak miał władzę świecką i zaczął też, przy tym, że pojawiła się pustka we władzy świeckiej, zaczął też sprawować i władzę świecką. Stał się nie tylko władcą religijnym, ale stał się też i władcą świeckim w zachodnim cesarstwie. I to tak mniej więcej w 539 roku. To był proces, to się działo stopniowo, ale trzeba jakiś punkt wybrać, od którego się zaczyna, więc wychodziłoby nam z proroctw, że to 539 rok. Więc taka jest sytuacja w Pergamie. Ziemskie wywyższenie Kościoła, które doprowadza do totalnego upadku duchowego. Zawsze ziemskie wywyższenie nie służy ludowi Bożemu, zawsze prowadzi do upadku. Tutaj przykład przypominamy się ze starożytności. Sługi, tak wielkiego sługi Bożego, jakim był Mojżesz. Tak, i o którym księgi mojżeszowe, czyli one same, ale z natchnienia Bożego napisał, że Mojżesz był najskromniejszym człowiekiem, jaki był na ziemi. Bóg do takiej misji, jaką miał, wybrał najskromniejszego człowieka na ziemi. I to człowieka, którego najpierw przez 40 lat na pustyni w ciężkich warunkach przygotowywał, wyrabiał w nim tą pokorę, to brak pragnienia zaszczytów, przystosowanie się do prostego, skromnego życia, przygotowywał do tego człowieka, a nawet Mojżeszowi później przez 40 lat ziemskiego wywyższenia, no jakby tego nie powiedział, gdy został przywódcą narodu izraelskiego i wyprowadził ten naród z niewoli egipskiej, a później prowadził przez 40 lat, no to jest to wywyższenie ziemskie. Przecież on mówił, wydawał polecenia i to było realizowane. Nawet jemu to zaszkodziło, że na koniec życia zrobił coś nie tak, jak sobie Bóg życzył i pewna kara za to też go spotkała, bo ludowi Bożemu ziemskie wywyższenie nie służy. Ziemskie wywyższenie zawsze prowadzi do powstania pychy, do poczucia, że ja mogę sam, po co się wyraził Boga. Tak, tak jak Mojżesz ostatecznie, jak miał jakiś problem, to nie poradził się Boga, co ma zrobić w tej sytuacji. To mówi, sam tutaj wyprowadzę tą wodę i jak chcecie, przecież wiele razy już robiłem, Bóg mi mówi, to co będę się teraz przyjmował. A więc tak, co Bóg uznał za brak oddany Jemu czci, tylko wzięcie to na siebie. Ja potrafię wam to zrobić, bo już tyle razy to robiłem, ale wtedy to robiłem, bo Bóg mi kazał. A tym razem sam wpadłem na taki pomysł. No i za to spotkała Mojżesza kara. Więc to jeszcze raz powtarzam, ziemskie wywyższenie nie służy ludowi Bożemu. Zresztą na historii chrześcijaństwa widać, do czego to doprowadziło do totalnego upadku i utraty chrześcijańskości u przytłaczającej większości. Więc jak teraz czytamy dalej. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny, bo jeszcze o tym nic nie powiedziałem. Więc nasz Pan charakteryzuje siebie na ten okres czasu jako że jest tym, który posiada ostry miecz obosieczny. Teraz, czym jest miecz? Bo oczywiście nie rozumiemy, że chodzi tutaj o literalny miecz, takiego jak rycerze używali. Nasz Pan jako istota duchowa, będąca w niebie, no trudno sobie wyobrażać, żeby doczesny, literalny przedmiot, taki jak jest miecz, miała go w ręce. Tak, no to jest niedorzeczna taka myśl. Miecz jest symbolem Słowa Bożego w Biblii, bowiem miecz tnie i rozdziela. I tak samo robi Słowo Boże. Rozdziela. Ja, czyż nie jest tak, że rozdziela? A prosty bardzo test. Zbierzmy, nawet dzisiaj można by to pokazać, zbierzmy jakąkolwiek grupę ludzi. Powiedzmy, zbierzmy 50 osób. I niech przez pół godziny słuchają nas, jak mówimy o Słowie Bożym, opowiadam, jak jest boski plan. Na koniec gwarancja jest pewna, że ci ludzie będą podzieleni. Część będzie, będą już tam proporcje, zależnie jacy to ludzie, to proporcje mogą być różne, ale będzie część, która powie tak, że to coś w tym jest, zainteresuje się tym. I będzie część taka prawdopodobnie większa, która będzie wrogo do tego nastawiona i głoszenie Słowa Bożego zawsze wywołało taki efekt. Dzieliło ludzi. Tak jak Jezus powiedział, że powstaną rodzice przeciwko swoim, znaczy dzieci przeciwko rodzicom, tak, i że będą się z powodu Jego Słowa będą was wyłączać i z synagog i że będą nawet mordować, będą zabijać z powodu Jego Słowa. Że Jezus powiedział, że On nie przyszedł. On przy, co nasz Pan przyniósł na świat? Swoje Słowo, Ewangelię, dobrą nowinę, ale w jednym miejscu na swoich uczniów powiedział, czy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój na świat? Nie. Miecz. Bowiem Jego Słowo, głoszenie Jego Słowa doprowadzi do podziału. To, co się działo w narodzie żydowskim, jak do bardzo gwałtownego podziału i do, po prostu do wrogości. Było tak, że ci jedni przyjmowali Słowo naszego Pana, ci prawdziwi Izraelici, przyjmowali Słowo naszego Pana z miłością i oddawali się temu, natomiast ci, którzy nie przyjmowali, większość, to zresztą wrogością, nienawiścią, chęcią zabicia tych, którzy przyjęli to Słowo, tak reagowali. I przez cały wiek Ewangelii też tak było. Kto przyjmował Słowo Boże inaczej niż ogół powszechnie rozumiał, to chcieli go uśmiercić. Palili go na stosach, zamykali w więzieniu, przeganiali, źle to prześladowali na wszelkie możliwe sposoby. No dopiero ustało tak gdzieś w XIX wieku ogólnie, można by powiedzieć, w chrześcijaństwie, prześladowania na tle religijnym, a wraz z tym, że światło Słowa Bożego zajaśniało pełnie i ludzkość zaczęła się, zrozumiała pewne rzeczy, to ustało, ale tak przez cały wiek Ewangelii to trwało. Więc miecz jest symbolem Słowa Bożego, a prosty dowód biblijny to można wziąć Efezów 6,17, gdzie apostoł Paweł pisze wprost: weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wprost nazywa, że mieczem w sprawach duchowych jest Słowo Boże. I nasz Pan mówi, że ma miecz ostry, no bo Słowo Boże jest ostre. Jego wygłoszenie prowadzi do podziałów. Rozdziela, tak jak ostry miecz. Uderzyć i przecina, i rozdziela te rzeczy na dwie części. I jeszcze na dodatek nasz Pan mówi, że miecz jest obosieczny. Miecz obosieczny to taki miecz, który ma ostre jedno i drugie. Bo jakby był miecz jednosieczny, tak? Jak na przykład dzisiejsze noże, jakby się potraktowali, że to miecze są takie małe, no to one są jednosieczne, bo są ostre z jednej strony. Natomiast miecz obosieczny był naostrzony z obydwu stron. No dla takiego rycerza czy żołnierza miało to znaczenie, że jak jest, że najpierw jak ciął w lewo, no to jednym ostrzem, a później jak z powrotem rękę pociągnął, to też ciął drugim ostrzem. To jest obosieczny, co też dobrze pokazuje, bo Słowo Boże, prawda Boża, ogólnie mówiąc, prawda Boża jest pokazana w mieczu i ona ma dwa aspekty, którymi tnie, dokonuje swojej pracy. Jest prawda religijna, jest i prawda świecka. Bo prawda Boża obejmuje całość prawdy. I to w sferze świeckiej i w sferze religijnej. To są właśnie te dwa ostrza tego miecza. Bo jak na przykład uważamy, że żyjemy od 1914 roku w czasie wielkiego ucisku, to ten ucisk wywoływany jest przez podawanie prawdy temu światu i to przede wszystkim przez podawanie prawdy świeckiej, bo naprawdę religijną przytłaczająca większość jest głucha i nie robi to na nich żadnego wrażenia. Ale prawda świecka, podać jaka jest niesprawiedliwość na tym świecie, jakie tutaj machlojki się dzieją, o to robi wrażenie na większości, to takie robi wrażenie, że ludzie się burzą i nie chcą tego zaakceptować, że jak wyjdzie jakaś prawda na jaw, która była tajona, tak na przykład przykład mi się przypomina z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat, w Islandii wyszło na jaw, że premier tego państwa, który tutaj kryzys ogólnoświatowy, który zachęcał swoich obywateli do tego, żeby muszą się ograniczyć skromniej niż do tej pory żyli, bo jest kryzys i że trzeba płacić podatki, bo państwo potrzebuje dochodów, żeby miało za wszystko pieniądze zapłacić za wszystko i utrzymać wszystkie te służby publiczne, edukację, zdrowie i tym podobne rzeczy, a tutaj innych zachęca do tego, żeby nie unikali płacenia podatków, tylko płacili podatki, a wychodzi na jaw, że sam jakieś dochody w jakichś tam zagranicznych funduszach inwestycyjnych trzyma po to, żeby w Islandii nie były opodatkowane i nie zapłacić podatku od tego. I wyszło coś takiego na jaw, no i co się stało? Ludzie wyszli na ulicę. Protesty. No w sumie to nic, żadne przestępstwo wielkie, ale ludzie wyszli na ulicę i premier musiał wystąpić z rządu. Dlaczego? Bo wyszło, że kłamie. Nakłania innych, żeby byli dobrymi obywatelami. No w sumie słusznie. Ale dlaczego sam nie chce być? A sam nie jest dobrym obywatelem. To ludzie nie zaakceptują czegoś takiego. To jest prawda świecka. Czy też różne inne rzeczy, które są objawiane, które prowadzą do tego, że ludzie się buntują i wychodzą na ulicę, nawet obalają rządy. Czasami dzieje się to w sposób krwawy. To różnie to w historii było. Rewolucja październikową ze szkoły pewnie wszyscy pamiętają. To nie było, że spokojne protesty, to był w sposób krwawy. No, ale to jest w zasadzie, to działa tak, że gwałtowność tego wystąpienia jest najczęściej proporcjonalna do tej władzy. W carskiej Rosji, jak władza była okrutna i bezwzględna, to i sposób jej obalenia był okrutny i bezwzględny. Gdzie władza jest taka spokojnie, nie jest taka okrutna, nie jest taka tłamsząca, to jej obalenie nie dzieje się w taki sposób radykalny. Ale podawanie prawdy przez naszego Pana prowadzi do właśnie do wywołania jakiejś reakcji. Bo nasz Pan działa poprzez podawanie prawdy i religijnej, i świeckiej. Nie działa na zasadzie hokus pokus, że pstryknie palcami i coś się dzieje. Chociaż pewne rzeczy mógłby tak zrobić, ale on woli działać przez podawanie prawdy, przez co uruchamia pewne procesy, które prowadzą do realizacji jego celu. I tak na przykład celem, który realizuje teraz obecnie w świecie, jest zniszczenie obecnego porządku rzeczy. I chcę do tego doprowadzić tak, żeby to nie on cudownym działaniem swojej mocy właśnie pstryknął palcami, czy wypowiedział słowo, bo mógłby wypowiedzieć słowo i zniszczyć ten porządek rzeczy, ale ponieważ chcę to osiągnąć pewne jeszcze inne rzeczy, to podaję prawdę i chcę, żeby to ludzie sami zniszczyli. Ludzie, którzy zbudowali ten zły porządek rzeczy, to teraz sami go zniszczą. No, dlaczego on ma to zniszczyć? Niech oni sami zniszczą ten niesprawiedliwy porządek rzeczy, który stworzyli. Przy okazji się jeszcze czegoś nauczą. Tego, że sami nie są w stanie sprawiedliwości zaprowadzić i cokolwiek by nie zbudowali, zawsze to będzie niesprawiedliwe. Dlaczego? Bo niedoskonały człowiek nie stworzy doskonałego porządku rzeczy. Bo jego własny egoizm, miłość samego siebie nigdy nie pozwoli mu na zaprowadzenie sprawiedliwości, bo będąc niedoskonały, to taki niesprawiedliwy, niedoskonały człowiek, samolubny, zawsze będzie uważał, że należy mu się coś więcej niż mu się należy kosztem bliźniego. Bo przecież tak jest zbudowany obecny porządek rzeczy, że ci, co są na lepiej ustawieni w tym życiu, no, korzystają z tego porządku rzeczy, bo na przykład niewielkim wysiłkiem mają wielkie dostatki i wielkie bogactwa. A są inni, którzy pracują ciężko i bardzo dużo i ledwo wiążą koniec z końcem. A w wielu częściach świata jest dużo gorzej niż jest u nas. Bo chociaż i u nas są to wyraźnie widać nie tą niesprawiedliwość, ale to i tak jest to jedno z lepszych miejsc do życia na tym świecie, w jakim się znajdujemy. Nasz kraj, mam na myśli, jedno z lepszych miejsc do życia, bo w wielu krajach Afryki i no w Afryki to chyba praktycznie prawie w każdym kraju z bardzo licznymi wyjątkami i w większości w krajach Ameryki Południowej i w krajach Azji, czyli w miejscach, gdzie żyje większość ludzkości, jest znacznie gorzej i wyzysk jest znacznie gorszy i niesprawiedliwość jest znacznie większa. Ludzie pracujący po kilkanaście godzin dziennie, wykonujący ciężką pracę, przymierają głodem, bo nawet na jedzenie do syta nie wystarcza. Ta ich ciężka praca, już pomijam wszelkie inne wygody, które można by sobie zafundować. Więc niesprawiedliwość jest, to jest niesprawiedliwy porządek rzeczy. Taki ludzie za podszeptem szatana ustanowili i ludzie, bo Bóg objawia tą prawdę na ten temat, że tak jest. To się dzięki środkom masowego przekazu staje się to powszechnie wiadomo. Coś, co w przeszłości wiedzieli nieliczni, uprzywilejowani, to dzisiaj dochodzi do wiedzy tłumów, a jeszcze różne tam się przecieki pojawiają, tak, komputerowe dane tajne wychodzą na jaw i ludzie się burzą, że różne rzeczy nielegalne się dzieją, że rządy robią, że bogaci robią rzeczy, o których nie wiedzieli ludzie, tak? Takie informacje, że tak gdzieś ostatnio słyszałem, z jakiegoś, słuchałem jakiegoś wykładu i ktoś się na to powoływał, że 15 najbogatszych ludzi na świecie w swoim ręku posiada większy majątek niż biedniejsza połowa ludzkości. Czyli 15 ludzi ma więcej niż 3,5 miliarda ludzi razem w ziemi. Czy to ludzi nie burzy? Burzy to ludzi, bo to nie jest wcale sprawiedliwe. Ci ludzie to nie mają takiego wkładu do dobra ludzkości, żeby na coś takiego zasługiwali. Tak? Albo jak na takie informacje, jak ja czytam sobie prasę zagraniczną, to wyczytałem na początku tego roku taki artykuł o prezesach 100 największych firm w Kanadzie. To było akurat o Kanadzie. Ile prezesi 100 największych firm czasu potrzebują pracować w przeciągu roku, żeby zarobić tyle, co przeciętny Kanadyjczyk zarabia przez cały rok. No i ile dni w roku muszą pracować, żeby zarobić tyle, co zwykły człowiek zarabia przez cały rok swojej pracy. No i wyszło to, że to, co przeciętny Kanadyjczyk zarabia w przeciągu roku, to prezesi 100 największych firm zarobili 2 stycznia do lunchu. Czyli pół dnia wystarczy. W pół dnia zarabiają tyle, co zwykły człowiek zarabia przez cały rok. No to jest sprawiedliwe. Wiadomo, oni mają odpowiedzialność, potrzebują przygotowania, ale czy to jest aż tyle warte? Czy to jest warte wiele setek razy więcej niż praca innych ludzi? No, zapewne nie. I takie informacje i wszelkie inne niesprawiedliwości prowadzą, to jest część prawdy, którą Bóg używa. Poprzez nasz Pan i Bóg używają. Więc wracamy do tego naszego miecza obosiecznego. Miecz obosieczny to jest właśnie prawda świecka i religijna. I nasz Pan to w tym okresie czasu mówi, że On jest tym, który tą prawdę ma. I prawdę świecką kontroluje, bo ma w swoim ręku. i prawdę religijną. Jest to pocieszające, że właśnie dla Kościoła w tym okresie czasu, w okresie szerzenia się błędów, że nasz Pan jest tym, który ma tą prawdę. Jest to zachęta do tego, żeby się do Niego udać. Nie szukać w tym Kościele nominalnym, który wówczas triumfuje prawdy, bo tą prawdę posiada Chrystus. Tylko i On, i tylko u Niego można ją dostać. A w wersecie 13 pisze tak do Kościoła tego okresu. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. I teraz ta pierwsza część. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Czyli no, tron szatana, siedziba pogaństwa. Główna siedziba, tam tron miał szatan na swój tron. Gdzie to było? No, w Rzymie. Siedziba szatana. Tam na tronie siedział cesarz, który uważał się nie tylko, że jest cesarz, władca świecki, ale Pontifex Maximus, najwyższy kapłan i najwyższy Bóg też. No, rzymski przedstawiciel szatana. I tutaj jest powiedziane, że do tego okresu Kościoła, że Kościół Chrystusowy tam mieszka. Tam, gdzie jest tron szatana, czyli tam, gdzie szatan ma swoją siedzibę, bowiem wtedy nie ma już pogańskiego Rzymu, ale jest Rzym chrześcijański. Ale Rzym chrześcijański to tak naprawdę niewiele co zmienił w stosunku do pogańskiego, z wyjątkiem nazwy. To była tylko zmiana w nazwie, a w rzeczywistości to dalej jest siedziba królestw, centrum siedziby, centrum królestwa szatana. Więc stwierdzenie, że prawdziwi wierni mieszkają tam, gdzie szatan mieszka, znaczy, że prawdziwy Kościół znalazł się wewnątrz systemu szatańskiego, jaki był system papieski, no bo system papieski jest systemem szatańskim. No i jak zapostało papiestwo, no to prawdziwi wierni byli no, w chrześcijaństwie, czyli w tym właśnie systemie. Tam mieszkają, wewnątrz tego systemu, no bo nic innego nie było w tym okresie czasu. No tak jak dzisiaj to mamy, że Kościół chrześcijański podzielony jest na... No, prawdopodobnie jakby tak dokładnie policzył, to na setki tysięcy różnych kościołów, z których większość liczy po kilkudziesięciu członków tylko, ale mimo wszystko są to niezależne chrześcijańskie kościoły. A nawet jak policzyć takie główne, to też będą ich takie, które posiadają po wiele milionów wyznawców, to też ich będzie dziesiątki różnych kościołów chrześcijańskich. No ale w tym okresie czasu, o którym mówimy, czegoś takiego nie było. Wierni mieszkają tam, gdzie jest tron szatana. Wewnątrz systemu szatańskiego, jakim było papiestwo, które powstało w tym okresie czasu. I do wiernych jest powiedziane dalej w tym wersecie 13, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Pomimo tego, że znajdujesz się w tak niesprzyjających warunkach, w których twoja wiara jest rozepróbowana pośród wprowadzania pogańskich i papieskich idei, to ty nie zaparłeś się wiary, trzymasz się mego imienia, czyli tego imię w Biblii znaczy często usposobienie, używane, czyli trzymasz się mojego usposobienia, nie poddałeś się złemu duchowi, złemu usposobieniu, jakie opanowało ówczesne chrześcijaństwo, bo zły duch opanował ogół chrześcijaństwa, żeby pójść na powierzchowność i wszystkich nawrócić na chrześcijaństwo, natomiast na dalszy tor zeszła praca nad samym sobą, praca nad rozwijaniem boskiego usposobienia, nad chwaleniem Boga w duchu i w prawdzie, czyli w prawdziwych naukach i w usposobieniu, które się Bogu podoba. Wierni się temu przeciwstawiali, za co ich tutaj Jezus chwali. Dodaje, że trzymają się mocno Jego imienia i nie zapierają się wiary w Niego, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was. Ciekawa rzecz, kto to ten jest Antypas? No jakbyśmy rozważyli to imię, no to ono się z dwóch członek. Anty i pas. Anty to wszyscy wiemy, bo to słowo wyszło z języka greckiego, bo Nowy Testament to słowa jest spisane w języku greckim. Przedrostek anty wszedł do języka polskiego, tak? I wiemy, co znaczy anty. Anty znaczy przeciw. Antywłamaniowy. Zamek antywłamaniowy to jest taki zamek, który ma być przeciwko włamaniu. Ma się przeciwstawiać włamaniu i im zapobiegać. I wszystkie inne słowa, które mają przedrostek anty, znaczy się, że ta rzecz jest przeciw. A pas Encyklopedia mówi, że antypas to skrócona forma od łacińskiego antipater. A po grecku papas. Jeżeli to powinno być antypapas, ale skrót, jedna sylaba wyrzucona. Czyli to jest ten, który jest przeciwko ojcu. Dosłowne znaczenie antypas znaczy przeciwny ojcu. Tak? I na dodatek to ktoś jest dobry, bo Jezus nazywa, że antypas to świadek mój wierny. Czyli to był ktoś, komu Jezus daje dobre świadectwo. I że został zabity jeszcze, albo świadczył wiernie o mnie, bo świetny świadek, tak? Świadek to ktoś, kto świadczy. Opowiada, świadek mój, czyli o mnie świadczył, i to wiernie o mnie świadczył i został zabity. To chodzi o tych, którzy występowali przeciwko papieżowi. Papież to jest właśnie papas w Grece. Ojciec, bo to słowo papież znaczy ojciec. Tak? To gdzieś jeszcze polskie słowo papież, tu chodzi od greckiego słowa papas, ojciec. I to był ten, który był przeciwny papieżowi. I tutaj jest pochwała dla wiernych z tego okresu Kościoła, że zachowali wierność Chrystusowi nawet wtedy, kiedy ci, którzy nazywają wybitniejsze jednostki, tak jak Ariusz, który tutaj właśnie występował przeciwko, i inni, zostali zabici, bo Ariusz został zabity, otruty, żeby zahamować jego wpływ. No, był taki okres czasu, że Ariusz cieszył się z przychylnością cesarza. I cesarz chętnie słuchał Ariusza. Siostronnictwo papieskie bało, że nie ma rady. Cesarz stanie po stronie arianizmu przeciwko Trójcy, bo to właśnie zwalczał głównie Ariusz, walczył przeciwko ustanowieniu dogmatu o Trójcy, no to trzeba by się pozbyć. Trzeba podróż. I wpływ jego ustaje. Zostaje zabity ci, co się przeciwstawiają papieżowi i jego postępowaniu. Więc tutaj jest bardzo wyraźnie w poselstwie do tego okresu powiedziane, że to stronnictwo, które przeciwstawiało się powstawaniu papiestwa, zostaje zabite, czyli uniecestwione. Zabite albo fizycznie, albo społecznie, że pozbawione wpływu. Niektórzy zostali fizycznie zabici i nie tylko wpływ ich został zniszczony. Werset 14. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Był w starożytności taki Balam. To było w czasach, kiedy Izrael po wyjściu z niewoli egipskiej kończył swoją 40-letnią wędrówkę po pustyni i szykował się do wejścia do ziemi obiecanej. Po drodze idąc pokonywał różne pogańskie narody i tak król Moabu Balak, bo tu mamy i Balam, i Balak. Balak był królem moabskim i się bał, że naród izraelski pokona i wybije także jego naród. W związku z tym ściągnął z daleka, z Mezopotamii, proroka Balama, żeby rzucił klątwę na Izraelitów, żeby przeklnął Izraelitów, a wtedy tacy przeklęci Izraelici zostaną przez niego pokonani. No ludzie starożytno tak wierzyły, zresztą niektóre ludzie po dzień dzisiejszy wierzą w siłę rzucania klątw i że jak się rzuci jakąś klątwę, to jemu się źle będzie powodziło i w ogóle. Więc ten Balak też to wierzył i ściągnął Balama, który rzeczywiście był prorokiem Bożym. Był mężem, z którym Bóg utrzymywał kontakt i objawiał mu swoją wolę. Bóg nie pozwolił Balamowi przeklnąć Izraelitów, bowiem powiedział, że oni są narodem błogosławionym przez niego. Ale i przez to Balaam nie mógł przeklnąć Izraelitów, ale Balaam chciał bardzo zarobić na tym interesie. To był taki prorok, który widocznie nie miał za dużo środków finansowych, a Balak obiecywał mu wielkie zaszczyty i olbrzymie bogactwa za przeklęcie Izraelitów. A ten nie mógł przeklnąć, bo Bóg mu zabrał. Jest cała historia opisana w czwartej księdze Mojżeszowej, rozdziały, jeżeli dobrze pamiętam, 22, 23, 24, całe trzy rozdziały, bo nie mamy na to czasu, żeby to rozważać. Historia kończy się w ten sposób, że Balaam, nie mogąc przeklnąć Izraelitów, a z tego powodu nie mogąc zdobyć tych bogactw i zaszczytów, jakie mu król moabski Balak obiecywał, podsunął mu pewną myśl taką, że ja ci pomogę. Mimo, że nie mogę rzucić klątwy na Izraelitów, to ja ci powiem, jak doprowadzić do ich zguby. Bóg im błogosławi, dlatego że oni zawarli przymierze z Bogiem i zobowiązali się przestrzegać jego prawa. Ale jeżeli doprowadzisz ich do tego, że nie będą przestrzegać tego prawa Bożego, to ten Bóg sam ich ukaże. I masz problem z głową. No i tak rzeczywiście się stało. Że, tak jak nasz werset mówi, że Balaam pouczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczą bałwaną ofiarowane i uprawiali mierze. Balak skontaktował się z daleko mieszkającym narodem Midianitów i Midianitki, kobiety z tego narodu, zaczęły zapraszać Izraelitów na swoje uczty, na których oddawano cześć bogom pogańskim, jeszcze uprawiano mierze, wszeteczeństwo i Izraelici dali się w to wciągnąć. I rzeczywiście, zgodnie z przymierzem zawartym przez Boga, Bóg zaczął ich karać. Rozpoczęła się, była kara spadła, tak że tam kilkadziesiąt tysięcy Izraelitów zostało wybitych. I to tylko tyle, przez to, że udało to się zatrzymać w miarę szybko. Tam jest opisane, jak to Pinechas, zdaje się, syn Arona, kapłana, zabił jednego z książąt izraelskich, którzy uprawiali właśnie taki nierząd i to jakby wydarzenie zapowstrzymało Izraelitów i w taki sposób się to zakończyło. Więc tak to wyglądało w historii starożytnego Izraela, bo teraz to jest aluzja do tych wydarzeń. Powiedzenie, że w kościele chrześcijańskim będą działy się podobne rzeczy. Że będą tacy, którzy będą trzymali się nauki Balaama. Czyli dla ziemskich korzyści, dla ziemskiego bogactwa będą stawiać przeszkody na rozwoju kościoła chrześcijańskiego, na kościoła zwykłych braci, że doprowadzą oni, po to, by zdobyć korzyści, do wprowadzenia symbolicznego cudzołóstwa, symbolicznego nierządu. A co było tym takim symbolicznym nierządem? To połączenie się kościoła z państwem. Kościół chrześcijański. Jezus odszedł do nieba i zostawił swoich wiernych i kazał im czekać na swój powrót. I obiecał, że tak przy odrodzeniu, jak zasiądzie Syn Człowieczy na tronie swojej chwały, to zasiądziecie i wy, do apostołów powiedział, na 12 tronach. Czyli jak ja i apostołowie tego uczyli, jak wróci Chrystus, będziemy razem z Nim panować. Będziemy mieli tą rzeczywistą władzę, ale dopiero jak wróci Chrystus i razem z Nim. A tymczasem stulecia mijają, Chrystus nie wraca. A w IV wieku pojawia się władza. Osłabiona władza świecka, która tutaj w Imperium Rzymskim chwieje się pod naporem narodów pogańskich, widzi, że te religie pogańskie, które do tej pory utrzymywały to wszystko, nie działają, że potrzebuje nowego sprzymierzeńca. Zwraca się ku nowej religii chrześcijańskiej i przywódcy tej religii chrześcijańskiej właśnie zachowują się jak Balaam tutaj. Łączą się z religią, popierają państwo, stają się religią państwową i stają się na usługach państwa. Wtedy jeszcze państwo też chętnie na to przystaje, wtedy państwo jeszcze w IV wieku to wiadoma rzecz, państwo jest potężniejsze od religii. Cesarz ma więcej w IV wieku do powiedzenia niż biskup Rzymu, niż papież. To cesarz decyduje o edyktach. Tak prawie dogmat o Trójcy, który na Soborze Nicejskim, to ostatecznie papież ponoć, jeszcze nie papież, tylko cesarz narzucił, bo zebrani biskupi nie mogli dojść do porozumienia i ta idea trinitaryzmu nie mogła się biskupu zatriumfować, więc w końcu cesarz, widząc, że się pokłócą i dojdzie do podziału chrześcijaństwa, a jemu zależy na to, żeby mieć jedną religię, która pomogłaby mu zjednoczyć i zapanować nad wszystkimi tymi ludami, to sam zatwierdził ten edykt, tą naukę o Trójcy, o równości syna z ojcem. Władza świecka chętnie na to idzie, bo jest to dla niej korzystne i sama nie wie jeszcze, że za kilkaset lat znajdzie się pod wpływem papiestwa, które teraz sobie przygarnia i będzie musiała przez setki lat walczyć, żeby się wyzwolić spod panowania władzy religijnej. Ale to dopiero w tym kolejnym okresie. Nie, to jeszcze nie w tym. W tym okresie władza świecka jest jeszcze na tyle potężna, że nie podporządkuje się władzy religijnej, ale potrzebuje wsparcia od religii. To jest właśnie łączenie rzeczy duchowych z rzeczą tego świata, religii z polityką. I to jest to cudzołóstwo na symbolicznym poziomie. Bo to literalne cudzołóstwo to jest połączenie się osób, które nie powinny się łączyć, powinny zostać oddzielnie. A tutaj na duchowym poziomie to jest połączenie jakichś instytucji, czy też sfer życia, które też powinny pozostać oddzielnymi, nie połączyć się. Więc Kościół Chrystusowy na ziemi nie miał się łączyć z władzą świecką, po to, by stać się religią panującą. Miał czekać na swojego oblubieńca, którym jest Chrystus. a tymczasem znalazł sobie innego oblubieńca w postaci władzy świeckiej. A znalezienie sobie innego oblubieńca, no to jest wszeteczeństwo, to jest cudzołóstwo, to jest nierząd, bo to nie ten miał być oblubieniec, to miał być Chrystus. On miał zabrać i dać władzę, a ty teraz znaleźć sobie innego kochanka, bo tamten odszedł i długo nie wraca, a jest okazja. To właśnie dzięki tym poganom, pogańskim kapłanom, którzy przechodzili do religii chrześcijańskiej, takie rzeczy i wprowadzanie błędu stało się możliwe. Tak wtedy właśnie powstała i zakorzeniła się nauka o wiecznych mękach, o nieśmiertelnej duszy, o Trójcy, o nagrodzie w niebie zaraz po śmierci. Schrystianizowane zostały pogańskie rytuały, święta, modlitwy do umarłych, o święte miejsca, dni i osoby. Wszystko to było spożywaniem rzeczy bałwanom ofiarowanych, bo tu jest mowa, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Nierząd to ten symboliczny, połączenie się władzy świeckiej z religijną, a spożywanie rzeczą ofiarowanym bałwanom to jest właśnie karmienie się naukami. Bo nauki, poglądy, jakie ktoś wyznaje, są pokarmem dla jego ducha. Tak samo jak pokarm fizyczny jest dla ciała, tak idee są pokarmem dla ducha. Jak pierwszy tom, kiedyś ten paruzyjny, który znany jest nam pod tytułem Wykres polskiego planu, Boski Plan Wieków, pierwotnie jego tytuł był Pokarm dla myślących chrześcijan. Tak? Zresztą mamy w Biblii powiedziane, w objawieniu gdzieś jest powiedziane, że czy nawet prorok Jeremiasz o tym mówi, że ilekroć pojawiały się słowa twoje, to co? Zjadłem je. Jak można zjeść słowa Boże? No, przyswoić sobie, żyć, myśleć o nich, rozważać je, to staje się pokarmem dla ducha. W związku z tym te nauki ofiarowane bałwany, może też czego czczą bałwany, te różne nauki tych, na przykład kult święty, zrobienie sobie jakichś bożków, czczenie bałwanów i wiele inne nauki, wiele innych nauk tego systemu, to jest właśnie karmienie się, spożywanie rzeczy bałwanom ofiarowanym, przynoszących ich chlubę. I do tego właśnie doszło w tym czasie, że pogaństwo zostało schrystianizowane. Tak? Weźmy sobie nasze święta, wielkie święta Bożego Narodzenia. No, zostało ustalone, że ku czci narodziny Chrystusa. Tak? Ale to jest zmiana nazwy. Wcześniej Rzymianie obchodzili to święto ku czci Słońca. Bo to jest akurat święto przypadające zaraz po przesileniu. Ludy pogańskie były czcicielami Słońca. No i to święta, które były wtedy w grudniu, były na cześć Słońca, bo wszyscy widzieli, było widać tam, że Słońce słabło, dzień coraz krótszy, a 22 grudnia, czy 23 jest to przesilenie, że Słońce znowu zaczyna nabierać mocy, że dzień się zaczyna wydłużać, a do tego czasu się skraca. I poganie obchodzili to święto. Więc po Kościół chrześcijański postanowił, ponieważ poganie przyzwyczajeni lubią to święto, no nie można ich zabrać, bo to będzie przeszkoda na ich przejście do chrześcijaństwa. To dajmy im chrześcijańskie święto w tym czasie, bo narodził Jezusa. A nasz Pan się wcale wtedy nie narodził, tylko w okolicach 1 października miały miejsce jego narodzenie. Ale to istotne, to jest kult czci Słońca. Miało miejsce, więc to wszystko jest schrystianizowanym pogaństwem. Sobornicy, tak jak wspominałem, uchwalił równość i współistotność syna z ojcem, a kilkadziesiąt lat później, w 381 roku, Sobór Konstantynopolitański I jeszcze dołożył do tego Ducha Świętego jako osobę i dogmat o Trójcy był gotowy. I idźmy dalej, bo czas nas goni. Werset 15. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. No, o tym mówiłem już przy okazji okresu efeskiego, bo tam też się Nikolaici pojawiali, ale skoro pojawia się jeszcze raz, to krótko jeszcze raz. Słowo nieistniejące w języku polskim. Nikolaita. Tak? Bo to jest słowo greckie z polską końcówką tylko. W języku greckim jest to złożenie dwóch słów. Niko, zwycięstwo i laos, lud. W związku z tym Nikolaita jest to zwycięzca lud. Zwycięzca nad ludem. Ten, który zwyciężył zwykły lud. Nie wiem, czy przypadkiem polskie słowo laikat nie pochodzi od tego właśnie greckiego słowa laos, lud. A laikat to są prości wyznawcy, nieduchowni. I to właśnie Nikolaici to są inaczej klerykałowie, ci, którzy przejęli panowanie nad ludem Bożym wbrew temu, co uczy Biblia. Bo Biblia nie uczy o tym, że duchowni mają panować nad trzodą, nad innymi wyznawcami, tylko uczy o tym, że mają być sługami. Nasz Pan powiedział swoich uczniów, którzy marzyli o tym i rozmyślali sobie, a który to z nich jest najważniejszy z tych 12 apostołów, to im powiedział, który z nich, jaka jest droga do wielkości. Tak? Największy jest ten, kto najwięcej służy. Nie ten, któremu się najwięcej służy, tylko ten, który w oczach Boga, ten, który najwięcej służy innym, jest największy. A apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w rozdziale 5, wersety 2-3, to pisze do tych właśnie, którzy zajmowali stanowiska w ludzie Bożym, że paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. I to teraz ważne. Nie dla brzydkiego zysku. Nie, żeby zysk z tego mieć. Zysk finansowy, czy jakikolwiek inny w postaci szacunku. Pamiętamy słowa naszego Pana, który do nauczycieli narodu żydowskiego, faryzeuszy uczonych w piśmie, mówił, negatywnie mówiąc o nich, że co lubią? Pierwsze miejsca synagogi, lubią pozdrowienia na rynkach, o witaj rabi, o witaj wielebny, co za radość, że Cię widzę, jaki zaszczyt mnie spotkał. A lubieli takie rzeczy, kraj chrześcijański też takie rzeczy lubi. Pierwsze miejsca na różnych uroczystościach państwowych i takich, czy siakich, i żeby się ludzie kłaniali, i żeby w przeszłości to tak całowali w nogę, bo już nawet w rękę to zbyt wysoki zaszczyt, żeby taką ważną personę całować. To jest ten właśnie brzydki zysk. A apostoł Piotr z natchnienia Bożego mówi, nie tak ma być, nie dla zysku. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Tak macie postępować. Ci, którzy żyją ponadto tą trzodę paść. Ci, którzy mi Pan dał jakieś stanowiska nauczycielskie, bo tak, pasterz to jest właśnie ten, który ma pasterz dla zwykłych trzód, prowadzi je na pastwiska, gdzie mogą się najeść. A tutaj w chrześcijaństwie no to mówimy o pokarmie duchowym. Pasterz jest tym, który podaje pokarm duchowy do przyswojenia. Nie pokarm cielesny, nie pokarm ziemski. Więc nie jako panujący nad tymi, lecz jako wzór dla nich. Tak postępuj, żebyś był wzorem, żeby i w ten sposób, a nie poprzez nakazywanie. Masz mieć wpływ na tych, którzy zostali poruszeni w tej opiece przez to, że oni widzą, jak zacnie postępujesz, i wtedy będą Cię szanować i będzie Twój wpływ na wielki, a nie przez to, że Ty masz stanowisko i z racji tej stanowiska, jakikolwiek byś nie był, możesz się niemoralnie prowadzić, ale masz to stanowisko, bo jesteś tym czy tamtym, to mają Cię wszyscy słuchać. To nie tak ma być. Nie tak jest ideał biblijny, ale tak chrześcijaństwo postępowało, że przecież w przeszłości wieku Ewangelii wśród kleru, a zwłaszcza wśród kleru wyższego, biskupów, arcybiskupów, papieży, to najgorsi niegodziwcy tego świata. Występowali. Wśród papieży przecież było dziesiątki z nich, z papieży, to byli najgorsi niegodziwcy, najgorsi mordercy, wszetecznicy i w ogóle, i to nawet Kościół katolicki nie może temu zaprzeczyć, bo to, co robili na przykład papieże w XVI wieku, jest udokumentowane historycznie i nie można się tego wyprzeć, jakie oni życie wprowadzili. A w wieku IX wcale nie było lepiej, było nawet jeszcze gorzej, te ich ekscesy po prostu się w głowie nie mieszczą, co robili oni. No ale z tego powodu trzeba go całować w palec u nogi jego wielki, bo on jest papieżem. Chociaż jest to z boskiego punktu widzenia jest to najgorsza kanalia, jaka mogła na ziemi się chodzić być może w danym okresie czasu, jaka żyła. Jak ma być wzorem, to jeżeli jest wzorem, to zasługuje na szacunek. Pewien z tego powodu. Ale jeżeli nie jest wzorem, to na nic nie zasługuje i stanowisko nic mu nie daje. Stanowisko wiąże się z odpowiedzialnością. Czy nie napisał apostoł gdzie indziej, niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo cięższy sąd odbierzemy. Nauczyciele mają większą odpowiedzialność, więcej wiedzą, więcej rozumieją i Bóg ich surowiej potraktuje niż innych, którzy może nie mieli takiej świadomości, bo tyle nie wiedzieli, tyle nie rozumieli. Więc Nikolaici stworzyli duchową arystokrację w kościele chrześcijańskim, która rozpoczynała się od biskupów, później wyżej byli arcybiskupi, później byli metropolici, później patriarchowie, a na samym górze stał papież. Taka arystokracja się wykształciła w tym okresie czasu. Werset 16. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. No jest to wezwanie, by z tej drogi zawrócić, na którą wtedy Kościół szedł. I od razu jest przestroga. Jeżeli nie, to przyjdę i będę walczył mieczem ust twoich. Mówiliśmy, miecz to Słowo Boże. Jak jeszcze jest powiedziane, miecz ust moich, no bo słowa wychodzą z ust. Nasz Pan czasami w objawieniu jest przedstawiany jako jeździec na koniu z mieczem, który wychodzi po niebu, mój z ust. Czyli jest to podkreślone, że słowa. Pan będzie walczył swoimi słowami. Bo przestroga, że dojdzie do jego gniewu, jeżeli z tego nie zawrócą. No i szansa na upamiętanie się była, trwała. Tak? Bóg jest, jak to mówi, że Bóg jest choć nierychliwy, to jest sprawiedliwy. I szansa na upamiętanie się była, trwała kilka wieków, ale minęła. W późniejszym okresie czasu, w objawieniu 2.21, gdzie jest poselstwo do kolejnego okresu Kościoła, nasz Pan mówi o tym właśnie przetecznym Kościele swoim na ziemi będącym. I dałem jej czas, aby się upamiętała. Ale nie chce się upamiętać w przeteczeństwie swoim, tym, które rozpoczęło się w tym okresie czasu. Pan mówi, że dałem czas, tak wzywa tutaj do reformy, do upamiętania się i mówi, i dałem jej czas. No rzeczywiście czas jest bardzo długi. Długie stulecia Pan dał czas temu Kościołowi na reformę, aby się upamiętał, ale nie chce się upamiętać. I tak członkowie gwiezdni kolejnych okresów Kościoła, bo tu jest mowa, że przyjdę do Ciebie i będę walczył mieczem u swoich. Oczywiście przez tych swoich przedstawicieli, których użyję, to już w późniejszych okresach czasu, to rzeczywiście podjęli walkę z tymi Nikolaitami i duchowymi przełożnikami jako przedstawiciele Jezusa, bowiem ci członkowie gwiezdni tego okresu, pokazani jako antypas, polegli, bowiem błąd, pogaństwo, klerykalizm zatriumfowały w tym okresie czasu. Świadek mój wierny, antypas, zginął, mówi Jezus w tym okresie czasu. Ale zgodnie z tą, że przyjdę i będę walczył, to rzeczywiście ta walka była toczona w późniejszych okresach przez naszego Pana, który podawał słowo przez swoich mężów. I werset 17, już ostatni. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. No to uszy, oczywiście uszy zrozumienia. To tego wyrażenia używał nasz Pan, uszy ku słuchaniu, uszy wiary. Czyli to poselstwo jest skierowane do takich, bo tak normalnie to uszy to ma prawie każdy. Każdy normalny człowiek ma uszy, ale to nie jest do każdego skierowane poselstwo, tylko do tego, kto ma uszy wiary. A jak to widać? No to bardzo proste. Kto ma uszy wiary, jak to słyszy, to się tym ciekawi i reaguje na to. Kto nie ma, to też słyszy, bo dźwięk do niego dociera, ale macha ręką i idzie dalej do swoich spraw, bo go to nie interesuje. To więc jak gdyby poselstwo Boże jest podane w taki sposób, że ci, których Bóg sobie nie życzy, żeby do nich dotarło, to się nie interesują. W ogóle, bo nie robi to na nich wrażenia. Więc to są takie uszy. Więc ci nie słuchają, co Duch, Duch Boży, w tym przypadku boska mądrość, tutaj mówi, podając prawdę Kościołowi w jego różnych okresach rozwoju, niech słuchają. Ja co mają słuchać? Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jako ten, który je, jak tylko ten, który je otrzymuje. No, dam mu nieco z manny ukrytej. Co to za manna? No ta manna, co Izraelici na pustyni po wyjściu z Egiptu zbierali. Wiadro z taką manną znajdowało się w Arce Przymierza i miało taką właściwość, że ta manna się nie psuła. Bo tak normalnie ta manna, co spadała, no to się następnego dnia psuła. No bo tak z pokarmem cielesnym jest, że on ma okres trwałości i po czym się psuje. Natomiast ta manna w cudowny sposób była przechowywana w Arce Przymierza, w tym przybytku na puszczy i miały lata, a ona się nie psuła. Nie ulegała zepsuciu i skażeniu. Dlatego też jest trafnym symbolem no tutaj nieskazitelnej, niepsującej się natury, jaką Bóg obiecuje zwycięzcą w jego Ewangelii. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej, czyli dam mu taką naturę, która jest nieskazitelna, która nie ulega zepsuciu, która jest nieśmiertelna. Boska natura obiecana członkom Kościoła, która została im obiecana. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że co się sieje skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się skażone to ciało ludzkie, ma człowiek tutaj na ziemi, ale później zwycięzcy otrzymują boską naturę wielką Ewangelii. Kamyk dam mu biały. Cóż to miałoby znaczyć? No, można tutaj doszukać się takiego symbolu, że w starożytności kamyk był symbolem przyjaźni. Przyjaciele potrafili taki kamyk sobie znaleźć, przecinali go na pół. Jeden brał jedną połowę, drugi brał drugą połowę. I po co? No to był później taki symbol przyjaźni, ale dlatego miał praktyczne zastosowanie. Jak potrzebowałem potrzeby, czasami przyjaciele nie żyli razem, się rozdzielali, tak, i jakieś odległości większe między nimi, potrzebuję pomocy. No przyjaciel by mi pomógł, ale ja sam się nie mogę udać. To wyślę kogoś, kto poprosi. A skąd mój przyjaciel będzie wiedział, że ten, kto przyszedł, to przyszedł ode mnie i że to ja proszę, a nie, że ktoś tego oszukać, na przykład. A dam temu ten kamyk, swoją połówkę. Jak zobaczy tą połówkę kamyka, przystawi, że idealnie pasuje do jego połówki kamyka, będzie wiadomo, że to ja, jego przyjaciel, przysłałem swojego sługę czy kogoś innego z prośbą o pomoc. Był to znak rozpoznawczy. Jezus tutaj oferuje jako symbol przyjaźni samym sobą. Zwycięzcy staną się moimi przyjaciółmi. Ten kamyk przyjaźni będziemy mieli, biały, lśniący. Na Aramie będzie nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. To nowe imię, imię znaczy też natura w użyciu biblijnym, że to nowe imię to nowa natura, która jest tak wspaniała, że nikt, kto jej nie otrzymuje, nie jest w stanie tego w pełni pojąć i ogarnąć. No my dokładnie nie wiemy nawet, jak wygląda boska natura, bo nie można zobaczyć boskiej natury oczami ludzkimi. Jest to niemożliwe. Jakie są jej możliwości? Też mamy tam jakieś, możemy wyciągać jakieś na podstawie Biblii pewne wnioski, ale też nie wiemy dokładnie, jaka jest boska natura i co to, jakim się jest, co można robić, jak się jest w boskiej naturze, wie tylko ten, kto sam jest w boskiej naturze. No tak samo, jak co to jest natura ludzka, jaka jest, wie tylko ten, kto ją posiada. Pies patrzy na człowieka, no i pewne wnioski wyciąga, nie wiem, coś tam sobie myśli i coś o człowieku wie, zauważa pewne mechanizmy, pewne prawidłowości, a że ludzie to robią tak, a tak w różnych sytuacjach. Wie, ale czy pies w pełni wie, co to znaczy być człowiekiem? No nie wie. Bo, dlaczego nie wie? Bo nie jest człowiekiem. Czy człowiek wie, co to znaczy być istotą boską, boską naturze? Też w pełni nie wie. Pewne rzeczy może pojąć, ale w pełni nie będzie wiedział, bo nie jest istotą boskiej naturze, bo jest w naturze ludzkiej. Nowe imię, którego nie zna nikt, jak tylko ten, który je otrzymuje, takie tylko będzie wiedział. No i tak by to się kończyło, i te wersety, wykład zrobił się długi, tak jak się obawiałem, że długi będzie. A na koniec jeszcze przeczytam taki tekst, który jak szukałem materiału do tego wykładu, znalazłem na internecie, dotyczący właśnie wizyty w literalnym Pergamonie. W tej miejscowości wybrał się jeden człowiek, wciąż jeszcze żyjący, Mark Finley się nazywa, on tam działa, jakieś tam programy biblijne tworzy. I w ramach tworzenia takiego programu wraz ze swoją ekipą filmową wybrali się do Pergamonu w Turcji, by tamte ruiny, co tam jeszcze zostało z tej miejscowości, sfilmować i pokazać w programie biblijnym. I on taką opisał historię, co mu się przydarzyło, jak w tej literalnym Pergamonie byli. I pisze tak. W bezwieczny, upalny dzień nasza niewielka ekipa filmowa, niosąc sprzęt, wyruszyła skalistą ścieżką wiodącą do Pergamonu. Położenie tego miasta jest właściwym symbolem jego duchowego stanu. Pergamon, jak wiele starożytnych miast, został zbudowany wysoko ponad równiną. Nawet potężna armia miałaby trudności ze zdobyciem tego miasta. Słowo Pergamon znaczy wyniosły. Kiedy szatan zrozumiał, że nie zniszczy kościoła prześladowaniami, zmienił metodę. Kościół zaczął się cieszyć poparciem państwa rzymskiego. Znaczna część pogan w imperium stała się chrześcijanami. Cesarz Konstantyn także przyjął chrześcijaństwo. Ta nowa, wyniosła pozycja zapoczątkowała proces zmian w kościele. Powierzchownie nawróceni poganie wnosili do kościoła swoje pogańskie praktyki. W chrześcijaństwie zadomowił się kult wizerunków i posągów. Konstantyn był wyznawcą pogańskiego kultu Boga Słońca. W dziele zatytułowanym Historia Kościoła Chrześcijańskiego czytamy: monety wite za czasów Konstantyna miały po jednej stronie wybite inicjały Chrystusa, a po drugiej sylwetkę Apolla, Boga Słońca, co świadczy o tym, że Konstantyn nie śmiał zerwać z dawnym patronem. Powoli, stopniowo, ludzkie dogmaty zastępowały prawdę Bożą. Prosta zasada zbawienia z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa została zastąpiona skomplikowanym systemem zbawczym opartym na kościelnych dogmatach. Swój lud w Pergamonie Bóg wzywa do wierności Jego Słowu w obliczu powszechnego kompromisu. Kompromis w sprawach wiary jest możliwy wtedy, kiedy wmawiamy sobie, że Boże prawdy nie są ważne. Zdarza się to, kiedy Boże objawienie zastępujemy ludzkim rozumowaniem. Kiedy świadomie zgadzamy się na coś, o czym wiemy, że nie jest zgodne z wolą Bożą. Po prostu przymykamy oczy na fakty. Przymykanie oczu nie jest bezpieczne, kiedy idziemy z krajem przepaści. Kilka kroków w złym kierunku może się skończyć nieszczęściem. Uświadomiłem to sobie podczas naszej trudnej wędrówki do Pergamonu. Nagrywając nasz program na temat kompromisu w sprawach wiary, robiliśmy zdjęcia w pobliżu ołtarzu Zeusa, nazywanego tronem szatana. Ołtarz jest potężny, zbudowany na fundamencie kwadratowym, ma boki mierzące około 35 metrów. Na nim postawiono wysoki cokół, na którego bokach znajdował się figuralny fryz reliefowy ze scenami walki bogów olimpijskich z gigantami. Zrekonstruowany ołtarz znajduje się obecnie w Berlinie. Ówczesna chwała zniknęła. Zostało tylko rumowisko porośnięte chwastami. Wbrew zdrowemu rozsądkowi drapałem się przy pomocy prowizorycznej barierki na szczyt ruin, które pozostały po ołtarzu Zeusa. Kiedy zaczęliśmy filmować, wrzasnąłem jak oparzony. Wielka zielona żmija o trójkątnej głowie wypełzła spośród kamieni i zaczęła syczeć na mnie. Serce biło mi tak mocno, jakby chciało wyrwać się z piersi. Skacząc z kamienia na kamień, zbiegłem z rumowiska najszybciej, jak potrafiłem. Ukąszenie żmii jest śmiertelne, podobnie jak jad szatana. Kompromis niesie śmierć. Postępowanie sprzeczne z sumieniem może kosztować wiele. Ucz się na cudzych błędach. Ja swojego, o niemal nie przypłaciłem życiem. Mark Twain. Tak to napisał. Sądzę, że to dobre zakończenie do tego wykładu. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę błogosławieństw wysłuchania tego tematu.
Dziękuję.
Wykład ten.